To jest audycja Ładne Kwiatki, Włodzimierz Raszkiewicz. Dzień dobry, witam i zapraszam do ogrodu Katarzyny Bellingham w Zgorzałem. A tu mamy specjalnego gościa, którym jest Karolina Babicz, pani dyrektor Muzeum Sopotu.
Ładne Kwiatki.
U Katarzyny Bellingham, dzień dobry.
Dzień dobry.
Specjalny, pani Karolina, Muzeum Sopotu.
Karolina Babicz jest panią dyrektor wspaniałego muzeum w Sopocie, bardzo, bardzo ciekawego, w którym byłam ostatnio nawet dwa razy. Karolina nas oprowadzała i to jest fascynujące. A byłam w związku z tym, że macie bardzo ciekawą wystawę, coś, co mnie szczególnie interesuje, dlatego że ja jestem po prostu zafascynowana historią ogrodów. Uważam, że historia ogrodów jest tak ważna dla historii w ogóle człowieka.
A chciałam porozmawiać z wami o odkrywaniu świata. Idę, patrzę, jakieś drzewo, ładne, stare, dostojne drzewo. I nagle okazuje się, że ktoś taki jak Karolina potrafi, przynajmniej w Sopocie potrafi, opowiedzieć historię, która działa się wokół tego drzewa, bo tam był kiedyś park, bo tam były kiedyś założenia, bo tam były niesamowite historie się
działy. Tak, dlatego, że historia ogrodów jest bardzo, bardzo mocno połączona z historią nas, wszystkich ludzi, tak? Przecież to jest środowisko, w którym żyli nasi dziadkowie, nasi rodzice, nasi pradziadkowie i również my żyjemy.
Ja myślę, że są to takie historie, które fajnie byłoby odkrywać. Ty często mówisz, Katarzyno, że ty lubisz chodzić po takich miejscach, bo ty masz ten rodzaj wyobraźni, że wiesz, jak one wyglądały dawniej.
Ja nie mam takiej wyobraźni, tylko mam takie wykształcenie. Ja jestem po historii ogrodów w Polsce, po historii ogrodów w Anglii. To mnie fascynuje. Zawsze mnie fascynowała botanika, biologia i historia. Miałam takie szczęście, że mogłam sobie pójść do szkoły, która jakby połączyła te dwie rzeczy razem. I właśnie chodziłam do szkoły, która zajmowała się historycznymi założeniami zielonymi, tak? Terenami zieleni. I faktycznie w pewnym momencie, kiedy przeczytasz wystarczająco książek, kiedy odwiedzisz wystarczająco ogrodów, kiedy zobaczysz wystarczająco planów starych parków, oryginalnych planów parków, jak one kiedyś wyglądały, no to jak już wchodzisz, ale jedziesz pociągiem i widzisz po prostu przez okno jakieś drzewa, czy jakieś wielkie, jakieś starodrzew przede wszystkim, tak? To, czego w Polsce jest naprawdę bardzo mało w porównaniu z Anglią. W Anglii to jest super, że jest bardzo dużo starych drzew, w Polsce jest niewiele, ale czasami jak się jedzie pociągiem, słuchajcie, do Warszawy, do Krakowa, nieważne gdzie, widzisz, że gdzieś tam jest takie skupisko bardzo starych, pięknych drzew, ale to nie chodzi mi o jakieś samosieki, tylko nagle jakieś takie widać, że gatunki są ciekawe po jednym, a pomiędzy tym faktycznie samosieki,
jakieś klony. I w Sopocie jest takie miejsce, to się nazywa Villa Klaszena i tam jest Muzeum Sopotu i w tym, czy przy tym Muzeum Sopotu rosną właśnie takie stare, ogromne, dostojne drzewa.
To prawda, rosną stare, ogromne, dostojne drzewa, sadzone za czasów Ernsta Augusta Klaszena, czyli mają, lekko licząc, budowa się skończyła w 1904, pewnie ogród był robiony rok później, czyli od 1900...
Setkę z hakiem.
Powiedziała 120.
Takim sporym hakiem, powiedzmy, w ten sposób.
Dokładnie, u nas na terenie ogrodu muzeum rosną buki, rosną lipy, rośnie trochę roślin iglastych, ale dzięki temu, że muzeum jest w posiadaniu bardzo ciekawego albumu rodzinnego Klaszenów, mogliśmy również prześledzić, co w tym ogrodzie się działo i co się zmieniło.
To jest niezwykłe i to jest niesamowite, bo oni, proszę Państwa, mają zdjęcia, na których widać, jak ten ogród powstawał, jakie były te pierwsze założenia i co tam widać, rachityczny kawałek terenu. Właśnie takie niziutkie tam krzaczki jakieś rosną, nie ma na co patrzeć.
Ja bym nie powiedziała, że nie ma na co patrzeć, bo wytyczono piękne już wtedy ścieżki, które do dzisiaj są taką osią kompozycyjną w ogrodzie. Był już wtedy taras, ale faktycznie ja znam wybujałe wielkie drzewa, a kiedy patrzę na te zdjęcia, to z naszych wielometrowych, potężnych już dzisiaj buków czy lip, no tak na metr tylko.
Katarzyna Bellingham ma ten rodzaj wyobraźni, że ona coś zakłada, coś robi, coś tam pogrzebie w tej ziemi i posadzi coś drobnego i nagle po roku, po dwóch, po trzech latach wyrasta z tego jakaś cudowna, przepiękna rabata.
No tak, ale to jest tylko mała część Sopotu, Karolina. Sopot jest, teraz wiemy, że był, no jest zielony nadal, ale był specjalnie zazieleniany. Na początku był zazieleniany tak troszeczkę skromnie, dlatego, że to było skromne, małe miejsce, takie uzdrowisko, tak? Powiedzmy
tak,
nadmorskie. I później nagle wszystko poszło bardzo dobrze, było to sukcesem i zaczęto faktycznie zakładać parki, miejsca, gdzie można było spacerować, odpoczywać i z tego, co mi opowiadałaś, to było naprawdę z wielkim sensem, to było bardzo mądre. I teraz w związku z tym jest wystawa w waszym muzeum, prawda?
Tak, to prawda. Pod koniec kwietnia, tuż przed majówką, otworzyliśmy wystawę Cały świat jest ogrodem o zieleni w Sopocie ze szczególnym uwzględnieniem XIX wieku aż do współczesności. I dlaczego to się w Sopocie udało? Ponieważ pojawili się letnicy, to trzeba było im zagospodarować czas.
Kiedyś o tym opowiadałaś, tak? Że Sopot z małej wioski stał się nagle modnym kurortem.
Może nie nagle, bo to chwilę zajęło, ale faktycznie ten pomysł Hafnera po prostu był super udany. My mamy w ogóle taką piękną legendę, bo oczywiście prawdą jest, że park południowy pierwsze drzewa posadził tam oczywiście Hafner, ale jest taki wątek lokalny mówiący o tym, że pomocnikami przy akcji sadzenia drzew były dzieci z Kaszub.
I ja myślę, przepraszam, właśnie to, co przed chwileczką Włodek mówił o tym, że coś się posadzi, za kilka lat to wyrośnie. I tutaj jesteśmy w tym momencie. Ja myślę, że to jest bardzo ciekawe dla ogrodników, dla osób, które słuchają nas, które lubią ogrody, które się interesują, które mają swój ogród. Właśnie jak to wszystko wyglądało troszkę od zaplecza. Ja mam 1000 pytań związanych z tym, skąd pochodziły sadzonki. Wiadomo, że nie do końca wszystko możecie wiedzieć, ale to nie chodzi o to, z jakiej szkółki, ale to na pewno też mogłabyś pewnie powiedzieć, bo wiesz, że były szkółki w Sopocie.
Tak,
ale interesuje
prawda.
Mnie to, wiesz, na przykład teraz wiem, że w Anglii ogrody, które są otwarte do zwiedzania albo jakieś ogrody kuracyjne, bardzo dbają o to, żeby nie sadzić sadzonek, które na przykład kupują z innych szkółek, tylko sami wszystko uprawiają, dlatego że tutaj chodzi o choroby, o szkodniki, tak? Bardzo dużo chorób grzybowych i szkodników przychodzi tak naprawdę z doniczkami z innych szkółek. Jak ja to opowiadam osobom, które odwiedzają nasz ogród, to się bardzo dziwią, ale to jest prawda, dlatego że one są przechowywane czasami w takich warunkach, gdzie właśnie te wszystkie choroby mogą świetnie się rozwijać, tak masowo w jednym miejscu, tak niepodlewane. No czasami tak się zdarza. Więc szanujące się ogrody dbają o to, żeby mieć duże zaplecze, w którym uprawiają wszystkie sadzonki, które potem sadzą do ogrodów. Dlatego że opowiedz, Karolina, ten styl ogrodowy w XIX wieku polegał właśnie na takich roślinach, które trzeba było co roku od nowa, albo chociażby zimować, prawda?
Tak, to znaczy, tak jak Kasia powiedziała, w dużej mierze zależało to od gatunków, bo w Sopocie bardzo szybko zaczęły się pojawiać egzotyczne rośliny w przestrzeni miejskiej, nie tylko również w ogrodach bardzo bogatych mieszkańców, jak na przykład herbstowie czy
A ciekawe, czy oni udostępniali do zwiedzania te swoje ogrody?
Ogrodu herbstowie nie udostępniali do zwiedzania, aczkolwiek pozwalali go fotografować i to był w sumie jeden z najbardziej popularnych widoków na pocztówkach. Już nie pamiętam, czy siostrzenica, czy bratanica herbstów, ale są sobie państwo w stanie wyobrazić stopień pokrewieństwa, napisała wspomnienia z pobytu u nich i opowiadała, że pokaz świateł na fontannie w ogrodzie herbstów zbierał zawsze szeroką publikę.
Czyli
więc
z zapłotu.
Myślę, że część osób faktycznie z zapłotu musiało
no to właściwie
tym...
nic się do naszych czasów nie zmieniło. U nas też teraz są takie ogrody, nie ogrody, ale plantacje na przykład, gdzie można sobie pójść i zrobić zdjęcia ślubne za jakieś mniejsze lub większe pieniądze.
Trochę tak.
I też są światełka kolorowe w różnych ogrodach.
Są, ale ja bym nie sprowadzała ogrodu herbstów tylko i wyłącznie do tego, ponieważ herbstowie mieli coś, co gdyby przetrwało do dzisiejszych czasów, nie zostało rozebrane w ogrodzie w okresie powojennym, byłoby wymarzonym miejscem na sesję zdjęciową ślubną, trzymając się właśnie waszych metafor, a mianowicie mieli wspaniałą szklarnię z palmiarnią wysoką na 12,5 metra, z całym takim zapleczem gospodarczym i tam hodowali egzotyczne rośliny, ponieważ mówiąc o Matyldzie Edwardzie Herbstom, to mamy na myśli naprawdę wysokiej klasy ogrodników. Oczywiście większość osób myśli, że byli łódzkimi fabrykantami i to jest źródło ich fortuny, ale owszem, w sercu byli ogrodnikami i to, jakiego rodzaju gatunki oni sprowadzali do zarówno do Książego Młyna w Łodzi, czy potem do Sopotu, naprawdę robi do dzisiaj wrażenie. Szklarnia była przecudowna, była projektu Karla Kuperschmidta i proszę mi wierzyć, dzisiaj tylko oglądając plany. Tak jak mówiłam, szklarnia została uszkodzona w 1945 roku, potem ją rozebrano, ale naprawdę była spektakularna.
Ale to jest ciekawe, bo przed chwileczką powiedziałaś, Włodku, o tym, że tak naprawdę się nic nie zmieniło. I ja właśnie też tak uważam, że oczywiście zmieniło się podejście do, może do zieleni, zmieniły się gatunki, zmienili się ogrodnicy. Nie mają chyba takich umiejętności, jak kiedyś mieli. Ale tak naprawdę nie zmieniła się nasza pasja, prawda? Nie zmieniło się to. Bardzo wielu z nas po prostu ma wielką pasję do ogrodów. I to się zupełnie nie zmieniło. Tak samo ci herbstowie po prostu wariowali na punkcie jakiegoś nowego gatunku, jak i my wariujemy, prawda? Tak samo herbstowie kochali odwiedzać inne ogrody, jak my kochamy odwiedzać inne ogrody, prawda?
Oj, dokładnie. Herbstowie mieli przewspaniały ogród, część w ogóle ogrodu, bo ten teren był oczywiście wielki. Z jednej strony wielgachna szklarnia, z drugiej strony mieli w nieruchomości był taki formalny ogród, ale od strony skarpy, tam gdzie dzisiaj jest potok Elizy, on wtedy też oczywiście było, były takie groty. Ten ogród w tej części miał taki charakter dziki, taki romantyczny.
Romantyczny, to była taka moda w XIX wieku.
Dokładnie, porośnięte różnymi pnączami, krzewami, tam było super bujnie.
A gdzie to jedzenie? Gdzie to jedzenie uprawiano?
Ale herbstowie akurat myślę, że w szklarniach część owoców i warzyw uprawiali. Niemniej przy ich widli był oczywiście wielki budynek gospodarczy i tam właśnie był też wydzielony taki ogród.
A czy wiemy,
ja muszę
ilu
państwu
ogrodników?
Powiedzieć, tak, że Kasia ostatnio bardzo mocno żyje ogrodami kuchennymi. One są dla
niej... Ostatnio, od jakichś 30 lat.
W ten sposób.
Tak, tak, ja od razu pracowałam w ogrodach kuchennych, ale ja po prostu uważam, że i widzę po ludziach, którzy odwiedzają mój ogród, że naprawdę najwięcej osób zbiera się dookoła mnie, jak zaczynam opowiadać o historii ogrodów, na przykład właśnie ogrodach kuchennych za murem. Ja tutaj mam u siebie takie dwa inspekty, które były tak zwane ciepłe inspekty. Ja tutaj mam zrobione je na wzór starodawny, ogrzewam je obornikiem świeżym. I jak opowiadam o tych inspektach, jak opowiadam o tych opędzeniu modraków morskich, słuchajcie, wtedy dookoła mnie jest najwięcej osób. Ludzie nie wiedzą chyba, że w ogóle jest taka dyscyplina, że w ogóle coś takiego jest jak historia ogrodów. I nagle jak słyszą historię o ogrodach, ale też o jedzeniu, i tak sobie myślą, przecież to jest częścią życia, to jest częścią życia każdego człowieka. I jeszcze w dodatku, wiecie, no historia polskich ogrodów, ja wiem, że to w tamtych czasach, jak mówiliśmy, to było prawdopodobnie ludność niemiecka głównie, tak. Która była, ludzie, którzy byli właścicielami tych ogrodów, ale jesteśmy teraz my tutaj, to jest teraz nasze dziedzictwo, my z tego możemy korzystać, możemy czytać ten krajobraz właśnie sopocki. Więc wydaje mi się, że to jest fajny temat, ale też tak, żeby nie zrobić z tego czegoś zbyt gdzieś tam wyfikanego, jakieś pitu-pitu. Jesteśmy w tunelu, słuchajcie, pełno żarcia w tunelu, dlatego że każdego interesuje dobrze zjeść, prawda?
Tak, prawda.
Tak jest.
Ale każdego też interesuje, żeby się za mocno nie napracować, bo ty mówisz herbstowie, proszę bardzo, ale wielcy państwo chyba nie pracowali w tym ogrodzie, tylko nawiązuję do pytania Katarzyny, którego nie dałem ci wypowiedzieć.
Tak, ilu ogrodników?
Kto w tym ogrodzie pracował? Jak to było zorganizowane? No.
Trudno oczywiście sobie wyobrazić Matyldę Herbst klęczącą przy
grządce,
tak, z motyką albo pielącą. Oczywiście miała do tego ogrodników. Najwięcej ogrodników, bo ta służba była ogrodnicza, była bardzo rozbudowana. Mieli oczywiście na Księżym Młynie i tam średnio pracowało ich 10-12, ale tam jest ogród i gorąco państwa zachęcam do zwiedzenia Księżego Młynu. Tamten ogród jest bardzo rozległy. Ten sopocki również był sporych rozmiarów, ale tutaj już tyle osób nie pracowało. To obsada w Sopocie liczyła do pięciu ogrodników.
Był pewnie mniejszy teren, tak?
Tak, był mniejszy teren. Był też, herbstowie, kiedy się wprowadzili do Sopotu, już byli też starsi. I myślę, że dla nich to był po pierwsze trochę drugi dom. Całe to założenie było po prostu
To mniejsze. Jest bardzo ciekawe pytanie do Katarzyny Bellingham, tak?
To ja.
Jaką ilość ogrodu, chodzi o metraż w metrach kwadratowych, może obrobić jedna osoba? No właśnie.
No właśnie.
Czy ktoś to kiedyś przeliczał?
Wiecie, to naprawdę nie ma takiej, nie myślę, że nie ma na to odpowiedzi, dlatego że znowu, jeżeli będziecie chcieli znać odpowiedź na taką rzecz, to będziecie musieli się mocno zanurzyć w researchu, ponieważ musicie wziąć pod uwagę, jaki to będzie ogród, w jakim to będzie klimacie, na jakiej glebie, jakie rośliny, jakie umiejętności ogrodnika, czy ma doświadczenie 30-letnie, czy 10, czy to kobieta, czy mężczyzna, czy młody, czy stary. Szczerze mówiąc, to nie da pewnie rady na to się odpowiedzieć tak naprawdę, ale ja wiecie co myślę, że w tym ogrodzie mogło być zatrudnionych 5 ogrodników, ale pewnie byli tam też pomocnicy tych ogrodników.
Oj, to z pewnością.
To jest bardzo charakterystyczne w ogrodach. Wszyscy, głównie ogrodnicy, którzy później już tam w wieku powiedzmy 40 lat dochodzili tego ostatniego szczebla, zostawali głównym ogrodnikiem na jakiejś terenie, jakiejś posiadłości lub później, czasami wcześniej oczywiście. Oni pewnie nie liczyli tych chłopców na posyłki, którzy myli doniczki. Przecież pamiętajcie, że wszystkie rozsady, wszystkie malutkie kwiateczki, każda sałata, każdy groszek zaczynały swoje życie, jak my teraz mamy multiplaty, to w XIX wieku to wszystko zaczynało życie w takich malutkich, miniaturowych doniczkach z gliny. I to wszystko trzeba było myć, dlatego że glina nasiąkała różnymi chorobami i tak dalej, więc za każdym razem, jak nowe wysadzenia były, nowe pikowanie, siewki szły do tych doniczek, to wszystko trzeba było myć. W ogrodach czasami były chłopaki, które po prostu cały czas szorowały coś, tak? Bo czystość była bardzo ważna.
Tak, to prawda, ale muszę też powiedzieć, że ciekawą, majętną ogrodniczką w sercu jest również Agnes Jünke, która była żoną Wilhelma Jünkiego, który wybudował piękny landhaus na ulicy Gojki dzisiejszej w Sopocie. Tam teraz jest Art Inkubator z wielkim parkiem. Tam oczywiście też były szklarnie, nieszklarnie, oranżeria, winiarnia, czym chata bogata. Ale co jest ciekawe, Agnes należała do niemieckiego towarzystwa dendrologicznego. I jedna z takich corocznych wycieczek odbyła się oczywiście do jej ogrodu, do jej parku. I w sprawozdaniu zaznaczono, że ogród ma głównego ogrodnika. Więc to też świadczy o tym, że zwracano bardzo dużą uwagę na to, czy ogród jest profesjonalnie prowadzony i nazwisko ogrodnika warte było odnotowania.
Ładne kwiaty.
Dziś gość specjalny w ogrodzie Katarzyny Bellingham, czyli Karolina Babicz, dyrektorka Muzeum Sopotu. Rozmawiamy o historii sopockiej zieleni i wystawie Cały świat jest ogrodem.
Tak naprawdę, jeżeli patrzymy na historię ogrodów, to właściwie możemy rozróżnić kilka rodzajów ogrodów. Pamiętacie, znaczy nie, może nie twierdzę, że macie tyle lat, ale na pewno wiecie o ogrodach Babilonu, tak? To jest rodzaj ogrodu, który pokazuje twój status. To są ogrody królewskie. Także zawsze był ogród, który był statusem i to był ogród, który należał do bogatych ludzi, ale też zawsze były ogródki biednych ludzi, czy prostych ludzi, którzy mieli po prostu potrzebę uprawy jedzenia, tak? Dla siebie. I tu będą ogrody wiejskie i to wcale nie te romantyczne ogrody wiejskie, które widzimy na pocztówkach XIX wieku z Anglii, gdzie jest piękny kotycz, tam wychodzi powiedzmy Beatrix Potter w jej pięknych ciuszkach, jeszcze z króliczkiem na głowie, w kapeluszu, z kokardą i dookoła są piękne krajobrazy. To nie chodziło o takie. To chodziło o takie faktycznie, że tam zresztą nadal mamy
potrzebne są kartofle na zimę i koniec.
Ogrody wiejskie dokładnie mamy w Polsce, mamy w naszych skansenach polskich. To też było bardzo podobne i nawet warzywa były podobne w różnych miejscach, tylko te warzywa przychodziły do różnych krajów w różnym czasie, ale do Polski też zawsze w końcu wszystko trafiało.
No i teraz moglibyśmy słuchać historii ogrodowych, która trwałaby ileś tam godzin tej historii opowiadanej przez Katarzynę Bellingham, ale chcemy dzisiaj posłuchać o historii ogrodów sopockich zakładanych ponad 100 lat temu. Dlaczego, po co i w jakim celu zakładano te ogrody? Taka główna rola tego ogrodu.
Trochę tak jak powiedziała Kasia, przede wszystkim podkreślała majętność właścicieli, status. Mm. I tutaj oczywiście oprócz wspomnianych już Herbstów czy rodziny Jünke, na pierwszeństwo wybija się Willa Bergera na Obrońców, która również miała oranżerię, bo okazuje się, że posiadanie oranżerii dodawało splendoru. W miesiącach ciepłych można się było cieszyć egzotycznymi,
tam
czyli drogimi roślinami.
Cytrynki rosły do drinków.
Tak, tam rosły cytrynki. Zresztą w ogóle Willa Bergera, nie wiem czy Państwo kojarzą, który to jest budynek, większość osób kojarzy to z filmu Medium. To jest willa, która ma takie dwie charakterystyczne rzeźby w fasadzie i małą fontannę z przodu. Ona obecnie jest dosyć zaniedbana, niemniej jak patrzymy na plany tej posesji, to widzimy, że od strony, od frontu ten ogród miał taki formalny charakter. Tam mówiłam już o tej fontannie, mówiłam już, był podjazd, widać z boku oranżerię, która łączyła się z budynkiem, ale z drugiej strony jest bardzo, i to już jest taki, ten ogród już miał taki bardziej swobodny charakter, jest było przynajmniej do dzisiaj, ono nie wygląda dobrze. Bajkowe zejście z tarasu właśnie do ogrodu. Mieli własny punkt widokowy, a o punktach widokowych możemy sobie za chwilę porozmawiać.
Własny punkt widokowy. Własny punkt widokowy. To
na
dopiero.
Morze. Bergerowie również, ich ogrodnicy hodowali egzotyczne rośliny, które oczywiście były wystawiane potem, żeby cieszyć gości, właśnie w tej pięknej i wspaniałej oranżerii. Kto w Sopocie miał, a kto nie miał oranżerii, to muszę powiedzieć, że akurat przy willi Klaszanów oranżerii niestety nie było.
No tak, to szkoda.
To jest wielka szkoda. Nie mówię tutaj o tym, że fortuna Klaszanów nie była tak wielka. Na pewno z fortuną Herbstów nie mogli się porównywać. Niemniej Ruth Asta Koch, najmłodsza córka Klaszanów, z którymi mieliśmy jeszcze okazję się spotkać, ona już była wtedy bardzo wiekową osobą, ale w pełni sprawna, opowiadała nam, wspominała swoje młode lata w Sopocie, opowiadała o tym, że mama uwielbiała sadzić warzywa, więc część ogrodu przy naszej willi pełniła funkcję takiego właśnie ogrodu za murem.
Szczególnie, że oczywiście, tak jak na początku mówiliśmy, te drzewa kiedyś były o wiele niższe i tam było o wiele więcej słońca, prawda?
To prawda, drzewa były niższe, poza tym Klaszanowie też byli właśnie na samym początku byli właścicielami całej dzisiejszej ulicy Poniatowskiego, ponieważ wykupili wszystkie parcele. Pierwotna nazwa ulicy była od imienia Klaszena, czyli Ernstrasse, ale też mieli działkę mniej więcej naprzeciwko dzisiejszej siedziby Muzeum Sopotu i tam właśnie wedle słów Ruth był taki domek rybacki, ale w drugiej części, taka skromna chatka, ale w drugiej części bardzo dużo nasadzeń warzywnych, było bardzo dużo owoców i stąd właśnie Klaszanowie czerpali pożywienie. Mówiliśmy o tym wcześniej, czym żywili się Sopocianie w XIX wieku czy w pierwszych dekadach XX. Odpowiedź jest prosta. Był targ.
No i podejrzewam, że kaszubski jakiś, tak.
Tak, i bardzo wielu rolników z Kaszub po prostu przyjeżdżało wozami do Sopotu w dzień targowy. I się wystawiali, ponieważ nie wszyscy, oczywiście, tak jak Kasia mówiła, mogli sobie pozwolić na posiadanie wielkiego ogrodu z wydzieloną częścią, właśnie taką na potrzeby kuchni. Nawet jeżeli mogli, to ta część mogła być mniejsza, więc trzeba było pozyskiwać warzywa i owoce, czy ryby, czy drób z innego również miejsca. Bardzo ciekawym tematem. Jest targ. Początkowo targ oczywiście odbywał się przed dzisiejszym kościołem świętego Jerzego, czyli na dzisiejszym placu Konstytucji.
Czego uczy historia ogrodów? Do czego może służyć? Dla Kasi rozumiem, że z przyjemnością samą w sobie. Ona lubi chodzić, ona lubi odkrywać, ona lubi badać, ale współcześnie to ona prawdopodobnie, oprócz być może tych twoich ciepłych inspektów, tak, to robisz zupełnie coś innego.
Nie, ja myślę, że naprawdę zawsze nawiązujemy do tego, co robili nasi przodkowie. Historia ogrodów to jest coś, co nas wzbogaca, co sprawia, że... Znaczy poznawanie historii ogrodów, bo to może tak jakoś tak brzmi pompatycznie, ale to jest bardzo down to earth, to jest bardzo przyziemne. To jest coś, co dzielimy właśnie z naszymi przodkami. I znając ją, bardzo mocno wzbogacamy się wewnętrznie. Po prostu wydaje mi się, że czujemy się takimi bardziej ludźmi wśród ludzi. No, nie mówię, że to jest jakieś, że jesteśmy lepsi czy gorsi, po prostu niektórzy z nas naprawdę czują tą potrzebę wyjścia do ogrodu, właśnie jak tutaj mówiła Ruth, jak jej mama kochała wyjść do ogrodu, posadzić warzywa. Przecież była naprawdę majętna, nie musiała sadzić żadnych warzyw, a miała tą potrzebę. Dla mnie, poza potrzebą tego, żeby wyjść i zrobić trochę odchwaszczania, które jest bardzo przyjemne, posadzić jakieś warzywa, czy powąchać, czy pozbierać kwiaty, bo ja lubię tak naprawdę uprawiać rośliny, które są w jakiś sposób użyteczne. Chciałabym pozbierać bukiet z moich kwiatów, dlatego mam tak dużo kwiatów. Wydaje mi się, że wtedy człowiek czuje się taki prosty może, ale w tym takim dobrym tego słowa znaczeniu, taki przynależący do tej naszej
dobry,
planety, do ziemi.
Słowo.
Taki uziemniony, ale dobrze uziemniony, tak? Może jakieś zapuszczenie korzeni też ma coś z tym wspólnego. Także wydaje mi się, że historia, poznawanie historii ogrodów to jest tak jak poznawanie historii ogólnej, tak? Historia ogrodów jest bardzo mocno z tym powiązana. Historia, ja też studiowałam historię sztuki, historia ogrodów, historia sztuki cały czas się ze sobą przeplatają, dlatego że przecież te mody ogrodowe są bardzo często związane w ogóle ze sztuką, tak? To bardzo dużo teraz jest, są takie ogrody swobodne. Kiedyś to wszystko było narzucane przez takie kanony piękna. Już nie mówię o tym, że ogrody są w większości obrazów na przykład, tak? Albo jakichkolwiek malunków, czy większych, czy mniejszych. Także wydaje mi się, że jeżeli chcemy tak naprawdę widzieć i znać ten obraz przeszłości, jak tu kiedyś wyglądało, bo mnie to po prostu interesuje, to nie wyobrażam sobie tego obrazu bez tych wszystkich ogrodów i parków.
A ja myślę sobie, że to oznacza szacunek dla tego miejsca. Jeżeli mamy troszeczkę dla niego zrozumienia, jeżeli poznamy historię chociażby jednego drzewa, jednej rabaty, jednego klombu, to jest miejsce nasze, to jest tak. Miejsce znajome, to jest oswojone.
Dokładnie.
To trochę staje się naszą rodziną.
Tak, bo jak coś znamy, to kochamy i to lubimy i chcemy przebywać. Dlatego wydaje mi się, że to jest bardzo ważne też, żeby uczyć w szkołach o takich rzeczach. Na pewno dzieciaki do was przychodzą, prawda, oglądają. Nie wiem, czy takie dzieciaki były na wystawie.
No, dzieciaki pokochały tą wystawę ogrodniczą, ponieważ towarzyszą jej warsztaty sadzenia roślin, więc mają okazję, żeby trochę pogrzebać w ziemi, żeby własnoręcznie coś zasadzić. Oczywiście doniczki biorą ze sobą, więc są cali zadowoleni i czasem jak przychodzą kolejny raz, informują nas o postępach. Niektóre dzieci w ogóle się dowiadują, że jedzenie nie tylko musi być kupowane w sklepie, ale że może być uprawiane własnoręcznie i to jest też dla nich wielka, wielka nowość.
Frajda i nowość.
A to, co mnie najbardziej fascynuje w Willi Klaszena i w Muzeum Sopotu, czy w ogrodzie tego muzeum, to jest altana. Altana, proszę państwa, która została nie zbudowana, ale która została zasadzona, bo tam drzewko przy drzewku wokół zostało zasadzone. To jest taka altana z drzew, jak gdyby palików, ale ona jest żywa. Ona ma żywe ściany. No, ściany jak ściany, bo to wszystko jest żaluzyjne i przepuszczające rzeczywiście słońce, ale na mnie to zrobiło ogromne wrażenie. Po tej altanie już tam niewiele zostało, prawda? Tylko jeżeli ktoś nam nie opowie o tej historii, dlaczego te drzewa rosną w okręgu, no to ktoś nie będzie wiedział. Ja się dowiedziałem i ta myśl, ten pomysł cały czas chodzi za mną. Myślę sobie, a po co ci ludzie teraz współcześnie budują altany, ciągną to drzewo z lasu? Gdy można sobie altanę zasadzić?
Dokładnie. Ja może dopowiem, że nasza altana to są lipy. One nie są strzyżone, nigdy nie były strzyżone, więc w takim kształcie je zachowujemy. Ta altana jest. Niewiele osób docenia jej uroki, co z kolei jest dużą korzyścią dla pracowników muzeum, ponieważ jak z naszego ogrodu korzystają letnicy, mieszkańcy i goście kurortu, to my chociaż mały fragment mamy dla siebie.
A w którym roku była posadzona?
Myślę, że ona się pojawia na zdjęciach tak około 1910.
A ja myślę, że to jest współczesny, ekologiczny sposób na altany.
A ja myślę, że dlatego, że była posadzona w 1910 roku, dlatego jej nie przycinano i jej nie zaplatano, bo była jeszcze za młoda.
A?
Dlatego, że lipa i platan to są dwa najbardziej typowe drzewa do zaplatania.
Wspomniana już wcześniej Ruth Koch wyszła za konsula duńskiego na wolne miasto Gdańsk, Haralda Kocha i mieszkała w willi Przygojki i tam jest bindaż lipowy.
No właśnie.
Faktycznie bardzo zjawiskowy. On został odtworzony podczas prac renowacyjnych kilka lat temu, ale było to możliwe po pierwsze dlatego, że oczywiście fragment przetrwał, a po drugie my mieliśmy fotografie, które pokazują moim zdaniem któregoś z ogrodników, który stoi w tym bindarzu. Na pewno nie jest to nikt z rodziny właścicieli, więc pokazuje to, jak w różny sposób lipy były wykorzystywane w Sopocie, nie tylko do nasadzeń miejskich, których jest pełno, ale również w ogrodach mieszkańców.
To jest kolejna rzecz, którą ja widzę jako historyk ogrodów, że bardzo często to, co my dzisiaj widzimy, kiedy są drzewa 200-letnie, nawet czasami oby jak najwięcej, ale powiedzmy 150-120-letnie, 100-letnie lipy szczególnie, bo one dosyć w sumie szybko rosną, to, że ja po tym, jak zostały posadzone, jestem w stanie powiedzieć, czy tak naprawdę miały od razu być bindarzem, czy miały być od razu aleją. I to samo tyczy się takich roślin jak buk i grab. To widać od razu, jak ja jadę do Starego Parku, który mam rewaloryzować, ja od razu widzę, że jakieś drzewa kiedyś, 100 lat temu, miały 1,50 m i to były żywopłoty, a teraz mają ileś tam 10 metrów i teraz po prostu są aleją, powiedzmy.
A ja myślę sobie, że niektórzy mówią tak, że dawniej było lepiej. Ja w tym jestem w tym wieku, że mogę spokojnie powiedzieć, dawniej, proszę Państwa, było lepiej. Dlaczego? Dlatego, że w tych naszych współczesnych, to proszę bardzo, u Katarzyny Bellingham jeden sąsiad kosi trawę, drugi coś tam robi i słychać urządzenia ogrodowe. Tak. A dawniej było lepiej, bo było cicho, było spokojnie.
Także to jest faktycznie prawda, no niestety mamy tutaj z jednej strony stereo, tu sąsiada faktycznie, poza tym zawsze, nie wiem, chyba Włodku się jeszcze nie nauczyłeś tego, że zawsze jak coś się nagrywa, to zawsze jest traktor na wsi.
To prawda. To jest nie tylko na wsi, ale w mieście również.
Tak, cóż, musi być, niestety taka zależność jest.
Pokusimy się jakieś podsumowanie tej ogrodowej sopockiej opowieści. Warto wybrać się, proszę Państwa, tak myślę sobie, na wystawę do Muzeum Sopotu, żeby zobaczyć, jak wyglądały dawniej ogrody, założenia ogrodowe, jak pracowali ogrodnicy, jakie też kwity wystawiali, tak, i ile kosztowały rośliny, czy były drogie, czy tanie, bo to może być naprawdę inspirujące, bo z tego może się stworzyć jakaś taka drobna historia, sensacyjna nawet. Możemy zrobić swego rodzaju dochodzenie, jak to dawniej bywało.
Możemy zrobić dochodzenie, a co więcej, ja takie dochodzenie mam już za sobą, nawet nie w kontekście tej wystawy, ale ja zawsze powtarzam, zresztą przy tej wystawie również to wyszło, że bardzo ważna jest znajomość zwyczajów w przeszłości, tak zwana historia życia codziennego, bo historia to oczywiście
jest to, czego szukałam, tego życia codziennego, to dokładnie.
Tak. Nie tylko historia polityczna czy gospodarcza, ale historia życia codziennego, ponieważ ona nas zakotwicza w tej opowieści i nagle rozumiemy, że to jest wszystko nasze. Niemniej, wracam do mojego śledztwa. Kilka lat temu pojawił się w muzeum pan z fotografiami i poprosił nas o to, żebyśmy pomogli zidentyfikować, co to jest za dom. No i oczywiście odpowiedź była prosta, ponieważ my bardzo często się mierzymy z takimi zadaniami i to jest w ogóle super w pracy historyka, bo czasem się czujemy jak detektywi ekstra. O tym na studiach na pewno Państwo nie powiedzą, że to jest taka tyle frajdy. I okazało się, że jest to willa Junkiego. I pan nam zaczął opowiadać, że ten człowiek na fotografii, który stoi na tle willi, ja takiego ujęcia wcześniej nie znam, i tutaj Kasia się ucieszy, to jest Waleriusz Szutce, który był tam ogrodnikiem. I wyciągnął nam z koperty pełno fotografii dziadka właśnie w ogrodnictwie. A to na tle szklarni, a to w szklarni, a to na tle domu, w którym mieszkał, a to znaczy.
To są najbardziej fascynujące zdjęcia na wystawie.
To była wielka, wielka radość, ponieważ oczywiście wszyscy znamy te oficjalne pocztówki czy ujęcia Sopotu, właśnie wielkich domów, rezydencji, plaży, łazienek, Grand Hotelu, czyli Casino Hotel i tak dalej, ale najciekawsze są zdjęcia, które dokumentują codzienność, ponieważ one nam najwięcej mówią, a często one są w albumach rodzinnych.
Albo w ogóle nie istnieją.
Albo nie istnieją, bo zginęły, zostały zniszczone.
Albo też nikt nie robi takich codziennych rzeczy po prostu, nie robi zdjęć.
Zdarzają
bo dawniej
się.
Nie robiono, tak? Teraz to już tych zdjęć mamy bardzo, bardzo
dużo. Teraz mam za dużo, podejrzewam.
Och! Historycy muszą mieć co robić za kilka dobrych dekad, więc proszę tak nie mówić. Niemniej to była wspaniała historia i mogliśmy nie tylko pomóc zidentyfikować willę, czy zaprowadzić całą rodzinę do dawnego miejsca, gdzie mieszkał pradziadek, ale też oni nam się odwdzięczyli, podzielili nam się historią swojej rodziny, opowiedzieli nam wiele historii, które przetrwały jako takie anegdoty rodzinne. No i oczywiście zostawili nam bardzo dużo materiału dotyczące codzienności ogrodników i mieszkańców Sopotu, więc to było wspaniałe, wspaniałe spotkanie.
I ja jak patrzyłam na te zdjęcia, to czułam się jak w domu. Nie widziałam różnicy pomiędzy wiekami, pomiędzy tradycjami, pomiędzy no niczym, tak? Ja bym po prostu mogła stać pomiędzy tymi ludźmi i czuć się po prostu u siebie w domu.
Dziękujemy za spotkanie.
To ja dziękuję bardzo. Dziękuję. Tak jest.
Ładne kwiaty.
W ogrodzie Katarzyny Bellingham gościem specjalnym była Karolina Babicz, dyrektorka Muzeum Sopotu. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.